Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Nie da się zrozumieć Chrystusa Odkupiciela bez krzyża, przypomniał papież Franciszek. Syria i Irak coraz bardziej pustoszeją z chrześcijan. Islamiści spalili w Nigerii 10 kostiołów. 26 września zapraszam na wieczorne aktualności. Nie da się zrozumieć Chrystusa Odkupiciela bez krzyża, a chrześcijanin ma być gotów nieść ten krzyż wraz z Jezusem jak Cyrenejczyk. Mówił o tym papież podczas mszy w kaplicy domu świętej Marty. Przypomniał, że również obecnie Jezus objawia nam krok po kroku siebie, przygotowuje nas, byśmy towarzyszyli Mu z naszymi krzyżami na drodze ku odkupieniu.
Przygotowuje nas do bycia Cyrenejczykami, byśmy pomagali Mu nieść krzyż. I nasze chrześcijańskie życie bez tego nie jest chrześcijańskie. Być może jest jakimś życiem duchowym, dobrym, gdzie Jezus jest wielkim prorokiem, który nawet nas zbawił. Ale to On, nie ja. Nie, właśnie Ty z Nim, idąc tą samą drogą. Także nasza chrześcijańska tożsamość musi być strzeżona i nie można uważać, że bycie chrześcijanami to zasługa, jakaś duchowa droga doskonałości. To nie zasługa, ale czysta łaska.
Z każdym dniem Irak i Syria coraz bardziej pustoszeją z chrześcijan. Po latach w miarę pokojowego współistnienia ludzi różnych kultur i religii znaleźliśmy się w obliczu ludzkiej i duchowej katastrofy. Tak sytuację na terenie kontrolowanym przez państwo islamskie ocenia syryjsko-katolicki patriarcha Antiochii Ignacy Józef III Junan.
Możemy mówić o eksodusie, ludobójstwie i tragedii, z którymi w XXI wieku nie można się pogodzić, biorąc pod uwagę podpisanie Karty Praw Człowieka w 1948 roku, jak i konstytucyjny zapis Unii Europejskiej gwarantujący ochronę praw człowieka. Jak można pogodzić się z faktem, że zwykli ludzie są prześladowani tylko i wyłącznie dlatego, że wyznają odmienną religię? Ginie nasza tożsamość, próbuje się nas zlikwidować. W tych warunkach pozostanie w Syrii i Iraku stanowi dla chrześcijan wielkie wyzwanie. Tym wyzwaniem jest też przekonanie młodych pokoleń do trwania w wierze. Jak można prowadzić dialog, skoro druga strona cię w ogóle nie uznaje? My nie chcemy walczyć z żadną religią. Trzeba jednak zdecydowanych działań, by powstrzymać każdego, kto zabija w imię religii. Jest trudno, ale modlimy się i trwamy przy Chrystusie, który jest naszym mistrzem i nauczycielem prawdy.
Nigeryjscy islamiści przeprowadzili kolejny atak na chrześcijańskie miejscowości w stanie Borno. Zabito 20 osób, w tym pastora wspólnoty protestanckiej i nauczyciela państwowego gimnazjum dla dziewcząt. Ponadto spalono 10 kościołów. W pakistańskim więzieniu zamordowano protestanckiego pastora oskarżonego przed 2 laty o bluźnierstwo przeciw matce Mahometa. Zastrzelił go wczoraj strażnik, który zranił też jego współwięźnia skazanego na śmierć pod takim samym zarzutem. Życie chrześcijan przetrzymywanych w pakistańskich więzieniach jest coraz bardziej zagrożone. Policja nie jest im w stanie zapewnić wystarczającej ochrony, mówi Mobin Shahid.
Pastor Zafar Bhatti poświęcił swoje życie broniąc praw mniejszości religijnych w Pakistanie. Jednocześnie próbował budować mosty dialogu ze światem islamu. Oskarżony został jednak o bluźnierstwo, ponieważ niektóre nurty islamu uważają, że także ten, kto broni osobę oskarżoną z tego paragrafu, sam staje się bluźniercą. Z tego powodu w więzieniu grożono mu wielokrotnie śmiercią. Policja powinna takich więźniów chronić, ale nie jest w stanie zapanować nad sytuacją. Nie jest to przecież pierwszy wypadek, gdzie osoba oskarżona o bluźnierstwo ginie w wyniku samosądu. W pakistańskich więzieniach za bluźnierstwo przetrzymywanych jest obecnie ponad 2000 osób. Najbardziej znanym przykładem jest przypadek Asi Bibi, która wielokrotnie otrzymywała pogróżki śmierci ze strony współwięźniarek. Apelujemy o zapewnienie wszystkim uwięzionym za bluźnierstwo odpowiedniego bezpieczeństwa. Jest niedopuszczalne, by padali oni ofiarą niezidentyfikowanych sprawców.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
26 września wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś zapraszam do wysłuchania audycji o przygotowaniach Kościoła w Polsce do Światowych Dni Młodzieży mających się odbyć w Krakowie w 2016 roku. Z księdzem Grzegorzem Suchodolskim rozmawia Diana Golec.
Gościem Radia Watykańskiego jest ksiądz Grzegorz Suchodolski, sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Proszę księdza, od naszego ostatniego spotkania minęły 2 miesiące obfitujące w liczne spotkania, ustalenia w związku z przygotowaniami Światowych Dni Młodzieży. Co mógłby ksiądz nam opowiedzieć na temat tych przygotowań?
Skończył się czas wakacji i rozpoczął się nowy rok szkolny, nowy rok formacyjny, a wraz z nim niesamowicie wystartowały różnego rodzaju inicjatywy, którymi można by powiedzieć teraz zasiana jest cała Polska. I muszę powiedzieć, że jest naprawdę kapitalne ożywienie, gdy idzie o duszpasterstwo młodzieży. W wielu diecezjach powstają różnego rodzaju sekcje, które gromadzą młodzież z jednej strony na formacji, na modlitwie, ale z drugiej strony także na różnego rodzaju zadaniach, które tak naprawdę czynią ich takim aktywnym podmiotem tych wszystkich przygotowań. Ja widzę działanie Ducha Świętego. To jest naprawdę wielkie ożywienie duszpasterstwa młodzieży w Polsce. Wiele diecezji bardzo poważnie przygotowuje się na przyjęcie krzyża i ikony Światowych Dni Młodzieży. Już na dniach praktycznie będziemy mieli taki ponad 100-stronicowy podręcznik, w którym będą materiały przygotowujące do odbywania różnych nabożeństw i spotkań właśnie przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży i ikonie Matki Bożej Salus Populi Romani.
Wspomniał ksiądz o tych symbolach. Proszę powiedzieć, na czym polegają te przygotowania? Ksiądz też towarzyszy symbolom Światowych Dni Młodzieży za granicami Polski.
Tak, obecnie te symbole Światowych Dni Młodzieży przebywają na terenie Ukrainy i naprawdę to, co możemy śledzić poprzez strony internetowe czy portale społecznościowe, to pokazuje, jak wielkim cieszą się, można by powiedzieć, takim nie tylko zainteresowaniem zewnętrznym, frekwencja osób, ale także naprawdę są pewnym takim dobrem duchowym danym zarówno kościołowi rzymskokatolickiemu, łacińskiemu, jak i greckokatolickiemu. Te dwa kościoły jednoczą się razem przy tych symbolach, wspólnie się modlą, adorują, przekazują sobie wzajemnie od diecezji do diecezji, od parafii do parafii. I to, co nas cieszy, że te symbole wszędzie, gdzie są, nie zostały, to może dziwnie zabrzmi, nie zostały zamknięte w kościołach. Bardzo wiele jest troski o to, żeby zanieść je tam, gdzie jest dzisiaj młody człowiek, którego właśnie w kościele nie ma często, którego nie ma nawet nieraz na katechezie. I te symbole trafiają w miejsca, w przestrzeń publiczną, zewnętrzną. Są niesione do szkół, do akademików, są adorowane na placach, w centrum miast. Widzieliśmy chociażby w Rosji nawet, jak pływały statkiem po Bajkale. Naprawdę jest takie wielkie zaangażowanie i namysł, gdzie one mają dotrzeć, skoro nie ma młodzieży często w kościele. Oczywiście większość parafii, większość szkół, tych środowisk bardzo pobożnie, nabożnie przeżywa tę peregrynację, ale są też takie miejsca, dla których odpowiedzialni na przykład za szkołę mówią: nie, nie chcemy krzyża u nas. Młodzież wtedy przez okna w czasie przerw, kiedy krzyż przechodzi obok, adoruje ten znak i można by powiedzieć, że takie po włosku impatto, czyli to takie oddziaływanie wtedy jest jeszcze większe niż nawet gdyby ten krzyż stanął w ich sali gimnastycznej. To są naprawdę przepiękne, przepiękne historie, które nam opowiadają koordynatorzy tych miejsc, gdzie te znaki już były. Natomiast po Ukrainie one teraz jeszcze będą nawiedzać kolejno Mołdawię, Rumunię, Węgry, Republikę Słowacką oraz Czeską. I od 14 grudnia wejdą na nowo do Polski i będą kontynuować swoją wędrówkę aż do lipca 2016 roku, czyli do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Po tym, co ksiądz powiedział, widać, że przygotowania te muszą też zakładać dobrą współpracę z władzami świeckimi.
Widzę naprawdę wielką wolę współpracy wszystkich środowisk. Samorządy rozumieją, że obok wydarzenia religijnego jest to niesamowita także promocja naszego kraju, różnych właśnie regionów, a poza tym też są świadomi, że na nich spoczywa też ten obowiązek, powinność zabezpieczenia bezpieczeństwa czy całej infrastruktury, która jest konieczna do przyjęcia tak wielu gości w naszej ojczyźnie. I z takimi samorządowcami, prezydentami pracujemy, pracuje się rzeczywiście wspaniale, najlepiej, bo widzą, że tak to powiem, w tym nie tylko trudności, które oczywiście trzeba pokonać, ale przede wszystkim szanse, które się rodzą.
Władze zgłaszają swoją chęć pomocy i włączenia się do przygotowań, ale też zwykli prości wierni w Polsce zgłaszają taką chęć pomocy. I tu jest inicjatywa, która zrodziła się w związku z Światowymi Dniami Młodzieży, Bilet dla Brata. W jaki sposób każdy wierny, każdy katolik w Polsce może się włączyć do tej akcji?
Bilet dla Brata jest to inicjatywa, która ma na celu wsparcie ekonomiczne młodzieży zza wschodniej naszej granicy, dokładnie z wybranych 13 krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia. Jest ogromna chęć przyjazdu do Polski na Światowe Dni Młodzieży wielkiej rzeszy młodych właśnie z tamtych rejonów Europy i Azji. I wiemy, że często barierą są po prostu finanse. Dlatego chcemy wyjść naprzeciw i zafundować im, przynajmniej częściowo, pokrycie kosztów uczestnictwa. Akcja ta, projekt Bilet dla Brata, rzeczywiście znajduje wielkie uznanie i poparcie w wielu środowiskach diecezjalnych. Są zbierane właśnie czy kwesty, czy rozprowadzane cegiełki. Niektórzy wpłacają bezpośrednio na konto, które można łatwo znaleźć na stronie biletdlabrata.pl. I czeka nas wielkie wyzwanie, bo koszt uczestnictwa w 12-dniowym programie z jedzeniem, ze spaniem, z transportem, z ubezpieczeniem jest dosyć wysoki. Szacujemy go w granicach 800-1000 zł na osobę. Więc chcąc pomóc na przykład 30 tysiącom, powinniśmy zebrać 20 kilka milionów złotych. Czy nas na to stać? To będzie zależało od wrażliwości naszych serc, od hojności, otwartości także naszych kieszeni, a później także od otwartości naszych domów. Bo im więcej rodziny otworzą się na przyjmowanie u siebie, tym mniej tak naprawdę będziemy musieli płacić za wszystkie wynajmowane miejsca, które wiadomo, że trzeba później zbilansować także ekonomicznie. Więc tutaj też z jednej strony podziękowania, a z drugiej strony gorący apel do wszystkich rodzin. Nie bójcie się przyjąć młodych do siebie, kiedy przyjadą. Zgłaszajcie to do swoich proboszczów, bo mamy taki system parafialny przyjmowania tych zgłoszeń i im więcej będziemy gotowi przyjąć, tym więcej rzeczywiście pomożemy i przyjmiemy młodych ze wschodu. Bardzo, bardzo na to liczymy.
A liczymy też na uczestników? Czy są zgłaszane już liczby co do uczestnictwa z innych krajów?
Oficjalnie rejestracja grup rozpocznie się dopiero od lipca 2015 roku, czyli na rok przed Światowymi Dniami Młodzieży. Natomiast nie ma tygodnia, żeby w Komitecie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie nie gościły delegacje z różnych miejsc świata. Przyjeżdżają do Polski, żeby szukać dla siebie jak najlepszych miejsc. Najpierw na dni w diecezjach, a także każdy by chciał oczywiście mieszkać w centrum Krakowa. To jest jedno z podstawowych jak gdyby takich żądań czy próśb wyrażanych w naszą stronę. I wiemy, że Włosi będą pewnie tutaj liderami grupy międzynarodowej. Na chwilę obecną delegacja z Episkopatu Włoch powiedziała, że w grupach tylko diecezjalnych, parafialnych, nie licząc wspólnot ruchów neokatechumenatu, że będzie 120 tysięcy Włochów. Francuzi oceniają swoją liczebność na 60-70 tysięcy, czyli widzimy już, że dwie nacje to jest naprawdę tyle, ile nas wszystkich było na przykład zarejestrowanych na spotkaniu w Sydney, w Australii, a gdzie Polacy, których liczymy, że będzie przynajmniej milion, albo prawie milion, tak? Więc trzeba jeszcze do tego doliczyć 190 innych narodów i wtedy wyjdzie nam ta globalna liczba, ale prognozy są rzeczywiście przekraczające o 20-30% to, co przeżywaliśmy wszyscy w Madrycie w roku 2011, kiedy na finale było 1,5 miliona osób, więc tutaj myślę, że realnie szykujemy się na 2, a może lekko ponad 2 miliony uczestników.
Mamy jakieś informacje na temat tego, czy ta młodzież przygotowuje się również do tego spotkania wcześniej?
A to jest zaskoczeniem dla nas, bo to my się budujemy, jak przyjeżdżają chociażby te delegacje diecezjalne i mają konkretne wymagania. Na przykład jedna grupa mówi, nas będzie 800 osób i my chcemy 3 dni przeżyć na sposób rekolekcyjny na etapie dni w diecezjach. Poszukujemy jakiejś takiej małej wioski i najlepiej, gdyby tam był jakiś dobry, uduchowiony klasztor. Inna grupa, która przyjeżdża do nas, 150-osobowa, mówi, naszym pragnieniem jest popływać kajakami tam, gdzie Karol Wojtyła pływał z młodzieżą, czyli po Czarnej Hańczy. i już tę grupę skontaktowaliśmy z Centrum Diecezjalnym w Ełku i wiemy, że jeśli tylko dotrą do nas za 2 lata, taki spływ się dla tej grupy odbędzie. To pokazuje, że wiele tych grup zagranicznych, przyjeżdżając do nas, już wie, jak ten czas chce tutaj przeżyć. Są oczywiście grupy, i to zdecydowana większość, które nie wyobrażają sobie pobytu w Polsce bez nawiedzenia sanktuarium maryjnego na Jasnej Górze. I tutaj także jesteśmy w ścisłej współpracy z ojcami Paulinami, którzy wydelegowali już jednego ze swoich ojców do stałej współpracy, bo to musi być koordynacja. Jednego dnia już mamy tam zarezerwowane spotkanie dla wspólnoty świętego Jana, międzynarodowej wspólnoty. Jednego dnia mamy zarezerwowane spotkanie dla kilkudziesięciu tysięcy Włochów. I teraz każdy, kto by chciał w tym czasie Światowych Dni Młodzieży udać się między innymi na Jasną Górę, powinien jednak zgłaszać się, żeby dowiedzieć się, którego dnia jeszcze tak naprawdę warto jechać tam. Podobna sytuacja będzie z Muzeum w Auschwitz, z Wadowicami, czy ze zwiedzaniem kopalni w Wieliczce. Tu wiele rzeczy będzie rzeczywiście koordynowanych, żeby to umożliwić. W takim samym stylu młodzi będą nawiedzać sanktuarium Jana Pawła II i Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Też nie wyobrażamy sobie, żeby zostawić tutaj wolną rękę wszystkim grupom, bo się po prostu to wszystko zakorkuje tam i nikt nie skorzysta duchowo z tych miejsc. Dlatego każda grupa będzie miała wyznaczony dzień oraz porę dnia, kiedy odbędzie kilkukilometrową pielgrzymkę do właśnie tych sanktuariów Jana Pawła i Miłosierdzia Bożego i tam będzie mogła uczestniczyć w mszy świętej międzynarodowej. Także to wszystko jest teraz planowane, przygotowywane. Myślę, że taką datą graniczną tutaj, a dla nas bardzo ważną jako komitetu w Krakowie, są ostatnie dni października, bo wtedy dojdzie do kilkudniowego spotkania z papieską radą u nas w Krakowie, kiedy te wszystkie nasze plany będziemy im przedstawiać i będziemy je analizować. I być może, że wtedy też będą zapadać jakieś bardziej konkretne decyzje.
Czy w związku z tym czekają też nas jakieś ogólnopolskie lub też nawet międzynarodowe spotkania?
Będzie oczywiście w wymiarze ogólnopolskim, będzie Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży, to będzie ostatni weekend stycznia, kiedy już tak naprawdę wiele diecezji będzie miało gotowe programy tego etapu Dni w Diecezjach, ale też będziemy im prezentować, jak to będzie wyglądało w Krakowie, bo pamiętajmy, że my nie tylko przyjmujemy młodzież z zagranicy, my także przygotowujemy naszą młodzież w naszych parafiach, w naszych duszpasterstwach do udziału w tych Światowych Dniach Młodzieży. Byłoby to, cały czas podkreślam, błędem, gdybyśmy stali się gospodarzami, a nie stali się sami pielgrzymami tego wielkiego wydarzenia. Dlatego tak, będą takie spotkania, one się odbywają. Niedawno było w Warszawie w Episkopacie spotkanie wszystkich diecezjalnych duszpasterzy młodzieży i koordynatorów Światowych Dni Młodzieży. Frekwencja wzorowa, wszystkie diecezje obecne, rzeczywiście duże zaangażowanie i to pokazuje, jak naprawdę wiele dobra się dzieje w polskim duszpasterstwie młodzieży. Natomiast delegatów z całego świata, odpowiedzialnych na szczeblu krajowym za te Światowe Dni Młodzieży, do Krakowa zapraszamy dopiero w ostatnim tygodniu listopada 2015 roku, czyli za rok, żeby już wtedy tak naprawdę dać im gotowe odpowiedzi i pokazać im w wizji lokalnej te wszystkie miejsca, które będą miejscami wydarzeń centralnych i wszystkich pielgrzymek. To jest naprawdę wiele mrówczej pracy, poświęceń, ale temu towarzyszy też modlitwa, asceza także. Wiele osób pielgrzymuje w tej intencji, wiele pości i dzięki temu mam nadzieję, że Duch Święty przywieje nam wiele dobrych owoców. Tu chcę podziękować wszystkim też zakonom za ich właśnie wkład modlitewny, ascetyczny na rzecz przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Serdeczne Bóg zapłać.
Po tych kilku minutach rozmowy mogliśmy się zorientować, jak wiele jest tych inicjatyw, które trzeba koordynować, jak wiele jest tych wątków, o których trzeba pamiętać. Więc życzymy księdzu dużo siły i wytrwałości w podejmowaniu tego ogromnego zadania. Naszym gościem był dzisiaj ksiądz Grzegorz Suchodolski, sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę.
Raz jeszcze Bóg zapłać i do zobaczenia następnym razem.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.